To jest dziwny tekst, prawda? Bo on przez wiele, wiele lat był właściwie traktowany jako tekst o wolności, prawda? Że po prostu zamykają ludzi inaczej myślących w sali 6. Sala 6 była metaforą potem wszystkich psychuszek, ale to jest historia trzech panów, pan G u nas i pan R. Jeden z nich jest lekarzem, drugi jest człowiekiem, który nie skończył studiów, ale dzielą obydwaj tą samą pasję, absolutnie ich światem jest świat czytania. Świat czytania. I właściwie przez to czytanie też jakby płacą też ogromną cenę za to. To wszystko obserwuje dziwna postać, pan N, który jest takim rodzajem takiego oka, który ciągle obserwuje ich świat. Ponieważ nasz teatr też właściwie wywodził się zawsze z czytania i wszystko, co robiliśmy w tym składzie, zawsze było jakby wychodziło z literatury, ze słowa. Pomyśleliśmy sobie, że może być to bardzo ciekawe, że dla każdego z nas jakby to słowo coś innego znaczy. I jesteśmy na etapie, no jest scenariusz, ale jesteśmy na etapie no, poszukiwania kierunków, prawda? O czym to ma być tak dokładnie? No i tutaj chciałbym oddać głos moim wspaniałym aktorom, bo i Jacek, i Łukasz, i Sławek są tymi, którym kawał światów teatralnych trochę już kiedyś zrobiliśmy.
Jak zawsze w przypadku pracy Janusza nad spektaklem, masa książek. Przed panem jeszcze żadna nie leży. Przypadek? Ma pan je w plecaku, czy też...
Nie, dopiero jesteśmy przed pewnie jeszcze listą lektur, którą nam Janusz tutaj na pewno zada. A no, to, co jest, wydaje mi się, tą główną materią, to jednak wierzymy w siłę słowa i w siłę wyobraźni teatralnej. To znaczy, to jest coś, co teraz próbujemy w jakiś sposób dostosować do jakby takiego języka scenicznego, ale jesteśmy na razie na etapie właśnie takich prób dobicia się do sensów jakichś w tych naszych działaniach, ale też pławek, tak? To znaczy też bardzo tutaj się wymieniamy tymi myślami, dokąd nas to może zaprowadzić i czy czasem nie jest to ślepa uliczka albo pułapka jakaś myślowa. No póki co prace trwają, a książek będzie przybywać. To jest, myślę, że to jest dopiero zaczyn, który zaczyna tutaj pęcznieć.
Powiesz mi, Janusz, o kilku tytułach, które tu leżą?
To są rozmyślania Marka Aureliusza i my wzbogacamy ten tekst, aczkolwiek idziemy też za po prostu tropem Czechowa. A tu jest książka też już trochę zapomniana, ale to jest Canetti Autodafé. To też jest właściwie rzecz o czytaniu książek, o wręcz chorobliwym stosunku do książek. Ale tu pokazuje Łukasz Ziemię Ulro Czesława Miłosza, ale też William Blake. William Blake jest związany właściwie z Ziemią Ulro. Ziemia Ulro to termin od Blake'a i to jest rodzaj takiego przestrzeni dość dziwnej, gdzie się znajdują ludzie trochę okaleczeni duchowo, prawda? Że oni są gdzieś, to jest jakby, można powiedzieć, teraz sobie myślę, osobliwa sala 6, prawda? Ziemia Ulro. No to jest sala 6 i no ten Miłosz zawsze jest dobry, ale tu jeszcze Łukasz, jest też Schopenhauer, którego czytał zawsze też Czechow. Wiesz, to czasem jest tak, że z tego niewiele zostaje potem, prawie nic może. Na pewno tutaj to będzie materializacja, bo cytujemy i Canettiego, ale też z Apokalipsy, taki jest fragment pyszny, chociaż nie wiem, czy do apokalipsy to pyszny pasuje, o zjadaniu książek, o tym, że anioł kazał zjeść i potem była w środku pewna gorycz. To też jest jakaś interpretacja. No, to jest też, mogę powiedzieć tutaj swoją jakąś wielką radość, bo akurat pracuję z ludźmi, z którym to jest radość odkrywania. Nie wszędzie tak jest, ale mam tutaj taką rodzaj jakiejś takiej niezwykłej sytuacji, że gdzie możemy już udać się w pewną podróż po prostu i ufamy sobie. To jest największa radość, że jeszcze taką przestrzeń mamy.
To ja do tej podróży bym chciała nawiązać, bo równie dobrze można przejść przez życie bez takiej podróży. Dorzucam jeszcze jedno nazwisko, ale tylko dla jednego cytatu, nie wiem, czy go dobrze pamiętam, Herberta, bo on mówił, że da się przeżyć życie patrząc tylko na to, co widać z dachu domu. Czyli żadna podróż jest niepotrzebna. I da się przeżyć życie, przeczytawszy tylko jedną książkę.
Dzisiaj, Sławek, cytowałeś z Barbarzyńcy w ogrodzie. Także ten Herbert tutaj jakoś tak niezwykle...
Dobrze nam się wpasował.
Także dobrze nam tu też opowiadasz w obszarze naszych poszukiwań.
To jest nasze właśnie ryzyko chyba ogromne. Taką staromodną konwencję chcemy się wpisać, która ta jej staromodność jest osadzona na tym, żeby jednak pogadać z widzami, zaprosić ich do myślenia. Czyli jakby tak, oczywiście my ze swojej starości i z lęków i takiej beznadziejności swojej chcemy nie wpaść w pułapkę krzyczenia na widza, prowokowania go, zmuszania go, prawda, żeby był zaangażowany, żeby go ideologicznie prowokować, żeby nie będziemy robili politycznie, więc jesteśmy skazani w sumie na porażkę. To nas cieszy. Chcemy się po prostu tak rozłożyć kompletnie i mamy nadzieję, że jeszcze kilku tak samo umęczonych ludzi uda nam się tu zaprosić do teatru, którzy mają dość po prostu formy bytu, która jest budowana na polaryzacji, na walce, na agresji, na głupocie. Chcemy się podzielić po prostu swoją głupotą. Liczymy na jakieś współczucie i empatię. Znowu też dwa zaniedbane narzędzia.
Rozmawialiśmy dużo o wyższości literatury nad sztukami wizualnymi w pewnym sensie.
Jacek Brzeziński.
Łukasz, już nikt mnie tak nie zapowiedział w życiu jak ty. No może Grażynka kiedyś. Rozmawialiśmy o tym, że świat przedstawiony jest w literaturze no, zawsze taki niepełny. To jest jakby maźnięcie pędzlem paru, jeśli chodzi o postać, paru jego szczegółów człowieka, a resztę trzeba sobie wymyślić, dopowiedzieć. I to jest piękne, że każdy czytelnik ma swoją własną interpretację, własne wyobrażenie o tym i to nie jest podany obraz w filmie, prawda, czy w realizacji teatralnej na tacy jakby, tylko że właśnie chcemy widzowi pokazać też w tym spektaklu, o tym właśnie dzisiaj też dużo rozmawialiśmy, jak każdy z widzów też może wyobrazić sobie fragmenty, które chcemy w pewnym sensie w ciemności opowiedzieć. Że
wszystko to zdradza obrzydliwie.
Ja zdradziłem tylko 0,5% tego, co będzie materiał tego przedstawienia. Kolega niech tutaj tak nie deprecjonuje mnie.
Teraz zerkam się przez ramię. Przed chwilą na stolik trafił tekst. Niedawno go też czytałam. Kilka dni temu ukazał się, jakie książki napisze nam sztuczna inteligencja. Jacek Dukaj już wie. A patrząc na ten stół, dokładnie o sztuczną inteligencję chciałam was teraz zapytać, dlatego że sobie pomyślałam, że za chwilę chciałabym wam zrobić zdjęcie, żeby utrwalić to, jak notujecie, wyłapujecie wątki, dyskutujecie i tak dalej. I być może to będzie ostatnie zdjęcie takiej sytuacji, bo w przyszłości, może w przyszłym tygodniu, może w przyszłym roku, nie wiem kiedy, Janusz, jeśli będziesz miał ochotę zrobić spektakl, to wciśniesz, wiesz, odpowiedni guziczek, napiszesz, że taki i taki wątek jest ci potrzebny, efekt chcesz mieć taki i taki, i będziesz miał sprawę załatwioną. Myślisz o tym?
Wiesz, tego Dukaja też przeżyłem bardzo, bo to przypomnijmy właśnie, on pisze o sztucznej inteligencji, a tutaj akurat siedzą też jakby no, twórcy też Dukaja, prawda? Myśmy robili przecież Lód. Jacek teraz napisał książkę o prowizorium i on tam wspomina, jak korespondowałem z Dukajem i tam między innymi było coś takiego, jak mu przesłałem pierwszy fragment, znaczy nie fragment, to już była adaptacja, a on potem po jakimś takim długim milczeniu, dość złowrogim, napisał tak: Panie Januszu, czuję się trochę jak po przeszczepie twarzy. I trochę jakby się nie mógł rozpoznać, ale na końcu, ja już przeraziłem się tymi pierwszymi słowami, ale na końcu powiedział, no jednak, ale pan nie zredukował wszystkiego, czy jednak coś tam ocaliłem, że nie jestem tym takim barbarzyńcą, może przepisywaczem, prawda, on do tego. Wiesz, a wracając do sztucznej inteligencji, wiesz, bo to zależy jak rozumiemy, on to fantastycznie w tym artykule, jak pamiętasz, mówi, że właściwie ona się już zaczęła od pierwszych kresek na kamieniu, prawda, jeżeli też sztuczną inteligencję potraktujemy, możemy się bać lub też korzystać z niej mądrze, nie? Możemy ją traktować jako wielką bibliotekę, mało tego, sztuczną inteligencję też możemy zrobić, pamiętać jako, że ktoś to najwięcej przeczytał w życiu i ktoś, kto na przykład nam wypluje w kilku sekund, może wypluje, to jest złe słowo, wyrzuci jakieś teksty. Oczywiście są wszystkie wady, ale ja mam taką jedną odpowiedź, którego u Dukaja trochę jest, bo on tam, nie chcę wam zdradzać, bo niektórzy z was jeszcze nie przeczytali tego. Ja ostatnio dość często mówię, że boję się wiedzieć. boję się wiedzieć. I że niewiedza, rodzaj tajemnicy, jest też cechą naszej twórczości. Pamiętasz, Łukasz, jak myśmy robili braci Karamazow i jak nas uczył Wodziński, mówi, nie kończ nigdy. Dostojewski nikomu racji nie przyznawał, prawda? I używał tego fantastycznego koniunktywu, gdzie mówił, najprawdopodobniej Iwan ma rację. Najprawdopodobniej, czyli stary, który mówił, stary kreatura potworna, a mówił jak Sokrates. Takie to są słowa Wodzińskiego, którego niestety tak nam brakuje ciągle takiej refleksji. I wiesz, i tak sobie myślę, że sztuczna inteligencja jest też fantastyczna, no, ale z drugiej strony przy takim istnieje coś takiego jak szekspirowatość, jak właśnie czechowatość i można bardzo szybko takie podobne wyrzucić, prawda, rzeczy. Ale ja sądzę, że człowiek ze swoją... Tu też ja teraz też trochę siedzę w Bernhardzie i Bernhard w pewnym momencie mówi tak, że on wszystkich lubi tych, którzy są bezradni. I ja myślę, że my też opieramy w bardzo dużej mierze, że nie wiemy i że ja wiem, że i Sławek, i Jacek, i Łukasz w tych postaciach stworzą mnóstwo tajemnicy. My nie wiemy, my nie chcemy zrobić przedstawienia, które wie. My się podzielimy naszymi lękami, wątpliwościami, ale broń Boże, nie chcemy stworzyć jakiegoś paradygmatu świata, bo to wtedy wiemy, jakie te paradygmaty czym się kończyły. Kończyły się punktem zero, prawda? Że ogrodnicy kazali wyciąć chwasty ludzkie. Także ja myślę, że literatura też, wielka literatura uczy niewiedzy. Ale ta tajemnica, ta bezradność, oczywiście jest jeszcze pytanie u Dukaja też, jest pytaniem o Boga też. Ja akurat jestem tym człowiekiem, który ma takie skażenie, że jak czytam wszystkie rzeczy, to wszystko o Bogu podkreślam. Ja nie wiem, co to znaczy, bo słabym jestem, nie jestem człowiekiem Kościoła, wręcz przeciwnie, ale na każde słowo jakieś takie właśnie typu reaguje, wciąga mnie ta tajemnica boska.
Powołał się na jeszcze takie bardzo też już niepopularne i może nie wypada to nazwisko dzisiaj w ogóle cytować, ale taki jeden człowiek, który chyba troszkę zmienił nasze myślenie, to się na coś zwraca, spróbuje na coś zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten świat internetowy, czy ten świat zero-jedynkowy, to jest Snowden, który zwrócił nam uwagę, że jedna cecha charakterystyczna dla tego obszaru sztucznej inteligencji w takim szerokim myśleniu, to jest niepopełnianie błędów. I to jest jedna cecha bardzo znacząca, która będzie prawdopodobnie oddzielała i odróżniała, jedyna, która będzie w stanie odróżnić człowieka od maszyny. To znaczy, że wszystko coś, co my tutaj robimy, jest na pewno obarczone nie jednym, a może nawet czterema błędami, czy pięcioma, sześcioma będzie obarczone jakimiś błędami. I albo możemy teraz, jak na te błędy będziemy reagować, to jest ciekawe, moim zdaniem. To znaczy, będziemy je właśnie dążyli do tej czystości, i wtedy te błędy będą nas bolały i denerwowały i budziły absmak, niesmak od strony estetycznej, intelektualnej i ta. Albo zakochamy się w tych swoich błędach i może coś ciekawego będzie z tego.